Cześć, tu Łukasz Kosuniak, podcast Biznes Marketer dla marketerów B2B. Dziś opowiem o 11 patentach na tworzenie przydatnych i skutecznych treści w marketingu i sprzedaży B2B. Serdecznie zapraszam. W tym odcinku wracamy do tematu tworzenia treści sprzedażowych i content marketingu. Postanowiłem zebrać takie małe kompendium wiedzy na temat moich pomysłów, moich rekomendacji na temat tego, jak tworzyć skuteczne i przydatne treści. Jakimi technikami warto się posłużyć, żeby te treści, które tworzymy, były atrakcyjne, czyli no, rzeczywiście przyciągały naszych potencjalnych klientów, odbiorców, ale też były skuteczne, to znaczy realizowały te cele, które sobie postawimy. I zebrałem 11 takich pomysłów. One oczywiście w jakimś stopniu się nakładają, ale też stanowią odrębne metody, które zazwyczaj nie wymagają jakichś szczególnych nakładów finansowych. Czasami albo zazwyczaj wymagają natomiast nakładów czasowych i konsekwencji. Pierwszy patent, pierwsza metoda, którą bardzo często stosuję i polecam, to jest oczywiście zapisywanie pytań klientów, czyli oparcie się w naszej strategii treści o to, o co nas klienci pytają. Ta metoda jest łatwa, ale nieprosta. To znaczy, proste jest jej zrozumienie. Ona jest wytłumaczona w książce Co chce wiedzieć klient Markusa Sheridana. Bardzo wam tą książkę polecam. I w skrócie polega na tym, że mamy zbierać, analizować i odpowiadać na pytania klientów. Klienci zadają pytania zazwyczaj powtarzające się, więc w pierwszej kolejności skupiamy się na tych pytaniach, które najczęściej padają. Markus nawet w swojej książce, w drugim jej wydaniu, pokusił się o takie zestawienie najczęściej zadawanych pytań, tematów, które najczęściej się pojawiają. Tam wśród tych tematów pojawia się zagadnienie chociażby cen. Klienci bardzo często chcą się dowiedzieć, ile nasz produkt kosztuje. My w B2B znowu czasami się bronimy przed tym. Mówimy o tym, że nasz produkt jest zbyt skomplikowany albo musimy naprawdę dobrze ustalić potrzeby klienta, żeby tą cenę wyliczyć, szczególnie w przypadku usług. Bardzo często jest tak, że klienci pytają o ceny nie dlatego, że chcą znać dokładne cenniki, ale chcą wiedzieć, w jakim obszarze cenowym poruszamy się. Czy to jest 50 tysięcy, czy to jest 500 000. Być może dla kogoś to jest ważna informacja, ponieważ klienci o to pytają. Ja zachęcam was do tego, żebyście też w jakiś sposób chociażby o tych cenach z klientami rozmawiali, chociażby tworząc treści na temat tego, jak można ograniczyć koszty takiego czy innego rozwiązania. Nie trzeba na te pytania odpowiadać wprost, podając cennik. To jest oczywiście tylko przykład tych tematów, które Markus zebrał, ale nie musicie tak naprawdę wierzyć Markusowi, bo jeżeli wdrożycie tę metodę, to sami dostaniecie od klientów całą masę pomysłów na to, jakie treści warto poruszać. Ja staram się zapisywać te pytania, które zadają mi klienci na różnych spotkaniach. Szczerze mówiąc, spotkania zdalne trochę ułatwiają sprawę, bo często te spotkania możemy nagrać. Łatwiej jest też tak sobie zorganizować pracę, żeby te pytania zapisywać, a najbardziej spodobała mi się forma webinarowa, podczas której mam okazję rozmawiać z wieloma klientami, ponieważ na webinarze zazwyczaj nie są włączone mikrofony po stronie uczestników, to zachęcamy ich do zadawania pytań w formie czatu i na tym czacie właśnie pojawia się zazwyczaj dosyć dużo pytań. Nawet wczoraj brałem udział w takim webinarze jako gość i pojawiło się tam chyba kilkanaście czy kilkadziesiąt pytań, które bardzo chętnie potraktuję sobie właśnie jako wsad do kolejnych treści, do kolejnych materiałów. Oparcie się o tą metodę ma kilka zalet. Ja często o niej wspominam, więc tutaj tylko skrótowo, a podłączę wam linki do innych podcastów, gdzie bardziej szczegółowo wchodzę w to. W skrócie ta metoda dla mnie ma bardzo dużą wartość, bardzo duży sens, ponieważ po pierwsze dzięki niej mam pewność, że tworzę treści przydatne, ponieważ klienci pytają o zagadnienia, na które ja potem odpowiadam w moich treściach, więc nie muszę się zastanawiać, czy to jest mój wymysł, czy to jest moja wyobraźnia, bo klienci te pytania narzucają niejako i też tematy wybierają. Po drugie, ja potem mogę sobie analizować też język, jakim posługują się klienci i ten język, szczególne frazy, takie, na które nigdy bym nie wpadł, mogę wykorzystać potem pozycjonując moje treści, tak żeby trafiać też do tych, którzy na przykład nie używają poprawnego języka, nie znają jeszcze tej nomenklatury, a ja dzięki dzięki temu, że nasłuchuję właśnie w formie tych pytań, mogę te treści tworzyć w sposób dużo bardziej skuteczny. Zresztą bardzo często te pytania wprost sugerują, jakie treści powinny być tworzone. I tak odsłaniając trochę kuchnię, pomysł na ten odcinek oczywiście też bierze się z pytań, bo jest dosyć dużo pytań na różnych szkoleniach, webinarach, spotkaniach. Jak te treści tworzyć? Co zrobić, żeby te pomysły na treści były też pomysłami, które klienci zaakceptują? No właśnie, ja sugeruję po pierwsze dobre nasłuchiwanie. To jest oczywiście jedna z form nasłuchiwania, to zapisywanie pytań klientów. Druga forma, czyli drugi patent, który chcę Wam przedstawić, to jest obserwacja różnego rodzaju dyskusji, które się toczą chociażby na grupach facebookowych, czy linkedinowych, czy też tych tradycyjnych, czy na Quorze na przykład, gdzie jest dosyć dużo pytań. Jeżeli zdefiniujecie sobie i obserwujecie te grupy, które interesują Was tematycznie, to tam jest kopalnia pomysłów na treści. Zazwyczaj bardzo dużo konkretnych pytań. Jak coś zrobić? Ja w momencie, kiedy prowadziłem kanał na YouTubie taki właśnie, który pokazywał, jak pewne rzeczy zrobić, to dla mnie właśnie te fora były wręcz gotowymi pomysłami na treści. Bo właśnie to how to, jak coś zrobić, to jest idealna forma na tworzenie treści w formie wideo. Zresztą nie tylko wideo, ale to wideo akurat ma taką, szczególnie to wideo YouTube'owe ma taki właśnie format, który sprawia, że potem te treści rzeczywiście są dosyć popularne. Więc obserwacja wszelkiego rodzaju forów dyskusyjnych, grup eksperckich, to jest świetny sposób, zresztą nie tylko na zbieranie tematów na tworzenie treści, ale też oczywiście udzielanie się, bo jeżeli macie jakąś wiedzę i na tym forum tą wiedzą się dzielicie, to również niejako przy okazji można pozyskiwać ciekawych klientów, ciekawe kontakty. Jest takie badanie chyba firmy Forrester, które mówi o tym, że handlowcy, którzy udzielają się merytorycznie na forach LinkedInowych, akurat to było badanie na temat LinkedIna, pięciokrotnie częściej mają szansę na zdobycie nieplanowanej szansy sprzedażowej. Po prostu ten mechanizm dzielenia się wiedzą powoduje, że część klientów zauważa, że to jest ekspert i dochodzi do wniosku, że być może warto też pogadać o jakimś tam projekcie. Więc tutaj przy okazji nie tylko obserwacja, ale i udzielanie się, dzielenie się wiedzą bardzo się przydaje. Oczywiście, jeżeli już tworzymy te treści właśnie w takiej formule, w oparciu o pytania, no to my później możemy już nie tylko odpowiadać, czyli poświęcać czas, żeby tą odpowiedź wytworzyć, ale też wykorzystać już te treści do tego, żeby podesłać link z odpowiedzią. Ja często tak robię i szczerze mówiąc, nawet często właśnie wyszukuję takich pytań, czyli używam tych mechanizmów wyszukiwania, żeby sprawdzić, czy są pytania, na które jeszcze nie ma za dużo odpowiedzi, a ja mam gotowe odpowiedzi, no bo to jest bardzo efektywny sposób podzielenia się wiedzą, ale już nie muszę tracić czasu na wytworzenie tej wiedzy. Ja już ją kiedyś wytworzyłem, więc teraz mogę na tych forach trochę się nią podzielić i oczywiście też w ten sposób zyskiwać jakąś tam rozpoznawalność, czy nawet pierwsze takie wstępne zapytania, rozmowy czy leady. Trzeci sposób to jest kontakt, rozmowa z handlowcami. I oczywiście to jest jasne, że handlowcy są dużym źródłem wiedzy. Ja podchodzę do tej wiedzy z pewną ostrożnością, nie dlatego, żebym nie wierzył handlowcom, ale pamiętajcie proszę o jednej rzeczy. Wiedza handlowca na temat potrzeb klientów zaczyna się od momentu, kiedy klient zaczyna z handlowcem rozmawiać, a według różnych badań to jest mniej więcej połowa procesu decyzyjnego. Co to znaczy w praktyce? To znaczy, że my oczywiście powinniśmy z handlowcami rozmawiać, wyciągnąć od nich te informacje o potrzebach informacyjnych klienta, o tym, co warto byłoby wprowadzić jeszcze do naszego schematu marketingowego, ale bierzcie pod uwagę to, że handlowcy nie mają pełnej wiedzy. Przy pełnym szacunku dla nich specyfika tej pracy polega na tym, że klienci dosyć dużo informacji pozyskują już samodzielnie i w momencie, kiedy decydują się na kontakt z handlowcem, czy to przyjęcie zaproszenia, czy wysyłają jakieś tam pytanie, to ten proces decyzyjny już jest zaawansowany w około połowie. Google mówi nawet w 70%. Co to znaczy? To znaczy, że my tą wiedzę musimy uzupełniać jeszcze innymi źródłami, chociażby tymi, o których wspomniałem w punkcie 1 i 2. Ale o co warto pytać handlowców? Z mojego doświadczenia handlowcy mają świetnie rozpracowane obiekcje. To znaczy klienci dzielą się jakimiś tam problemami, jakimiś barierami. Chciałbym, ale to za dużo kosztuje, to zbyt skomplikowane, nie wiem, czy uda mi się kogoś tam przekonać, nie wiem, czy to u nas będzie pasowało, nie wiem, czy to się da zintegrować i tak dalej. Te właśnie obiekcje to jest świetne źródło treści tych już bardziej zaawansowanych, tych, które już docierają do klientów, którzy coś robią, czyli już nie są na etapie tylko budowania świadomości, ale już zaczynają działać i natrafiają na pewne bariery. Zbierając te obiekcje i oczywiście starając się je w jakiś sposób zaadresować, my możemy stworzyć świetne treści, które przydają się właśnie w środku lejka. To są te treści właśnie takie mid-funnel, czyli te, gdzie klienci już przechodzą do etapu jakiegoś planowania, jeszcze nie wiadomo, czy z nami, jeszcze nie wybrali produktu, chcą coś robić i pojawiają się pierwsze bariery. Jeżeli my te bariery pomożemy w jakiś sposób zniwelować, to będziemy dużo bliżej tych klientów i zwiększy się też szansa na to, że staniemy się tym wybranym dostawcą. Wiedza handlowców też jest bardzo cenna w definiowaniu komitetu zakupowego, czyli tej grupy osób, które biorą udział w podjęciu decyzji. Handlowcy zazwyczaj kontaktują się z kilkoma osobami. Średnio szacuje się, że w takim komitecie zakupowym jest około 7,5 osoby. Oczywiście to jest pewne uśrednienie. Więc my możemy, rozmawiając z handlowcami, ustalić, z kim oni najczęściej mają do czynienia. Kto jest w tym komitecie zakupowym, a potem jeszcze jakie są role poszczególnych osób. Z punktu widzenia treści jest to niesamowicie ważne, bo my możemy wtedy zdecydować, do kogo tak naprawdę powinniśmy docierać na poszczególnych etapach procesu decyzyjnego. Ja wam podam przykład. Jeżeli bardzo często się zdarza, że w działaniach, w moich projektach, projektach marketing automation, tą osobą, która wykonuje research, jest specjalista z działu marketingu albo menedżer działu marketingu, to ja wiem, że te treści, które dotyczą początku lejka, początku procesu decyzyjnego, ja powinienem właśnie kalibrować pod kątem tego typu osoby. Oczywiście ta osoba nie podejmie potem całości decyzji. Ta osoba zbiera informacje, przygotowuje rekomendacje i w tym właśnie obszarze ja powinienem tworzyć treści. One powinny być pomocne właśnie do tych, właśnie w tych zadaniach. A później dochodzą nowi decydenci, na przykład szef firmy, dyrektor finansowy i tak dalej. Ja wiedząc o tym i w jaki sposób te informacje w komitecie zakupowym są wymieniane, będę w stanie przygotować odpowiednią formę i temat treści, ale też sposób dystrybucji. Być może niektóre z tych treści będą właśnie dystrybuowane za pośrednictwem tego naszego przedstawiciela. I tu właśnie płynnie przechodzimy do czwartego patentu na tworzenie treści, czyli właśnie treści wspierających. Czyli treści, które nie są skierowane bezpośrednio do osoby, która akurat trafiła na nasz materiał, ale mają tej osobie pomóc przekonać kogoś innego w firmie do tego, że na przykład warto wdrożyć system marketing automation, czyli takie właśnie wspieranie naszych klientów, nastawienie się nie na przekonywanie ich, tylko na dostarczenie im materiałów i argumentów. Na przykład dla zarządu, na przykład dla CFO. Jest takie ciekawe badanie Gartnera, które mówi o tym, że w całym procesie decyzyjnym około 20% czasu, który średnio klienci poświęcają na cały proces decyzyjny, to są właśnie spotkania wewnętrzne. Na tych spotkaniach nie ma już handlowców, ale możemy oddziaływać na to, co się dzieje na tych spotkaniach, właśnie tworząc te treści wspierające. Te treści wspierające są też doskonałym narzędziem budowania relacji z handlowcem, bo ta relacja już nie polega na tym, że handlowiec przekonuje na tego przedstawiciela firmy do czegoś tam. Ten przedstawiciel często już jest przekonany. On teraz potrzebuje wsparcia, potrzebuje argumentów, narzędzi, wyliczeń, business case'ów, case studies i tak dalej. Im lepiej jesteśmy do tego przygotowani, właśnie poprzez chociażby rozmowy z handlowcami, analizy tych obiekcji, tym jesteśmy skuteczni w dostarczaniu takich treści. A zdajcie sobie sprawę z tego, że jeżeli pomożemy takiej osobie dobrze przejść przez taką właśnie rundę rekomendacji, czy walki o budżet, czy walki o zgodę na jakieś wdrożenie, no to oczywiście jesteśmy preferowanym kontaktem. Może nie mamy gwarancji, że to my wygramy, ale na pewno te nasze szanse mocno rosną. Piąty patent to jest rozmowa z osobami, które zajmują się wsparciem klienta. Customer service, customer support. I ja proponuję podejść do tego na dwa sposoby. Jeżeli to jest już grupa rozbudowana, większa, to oni zazwyczaj tworzą jakieś raporty, mają jakieś narzędzia do zarządzania tymi wszystkimi case'ami i warto jest się temu przyjrzeć, bo tam się często pojawiają właśnie najczęściej występujące problemy albo najczęściej występujące pytania. Oczywiście, jeżeli to jest problem z produktem i trzeba go naprawić, no to jasna sprawa, że zajmuje się tym kto inny, ale jeżeli problem wynika na przykład z tego, że my coś źle komunikujemy, że klienci spodziewają się, że produkt ma jakąś cechę, a on jej nie ma, albo właśnie nie wiedzą o jakiejś cesze i jej żądają, a on już ją ma, no to ewidentnie jest to sygnał dla nas, jako dla działu marketingu, żebyśmy tego typu zagadnienia obudowali treściami. No bo będzie to potem bardzo pomocne dla tych agentów. Więc takie treści możemy wytworzyć też dla agentów, które oni mogą szybko wykorzystać w swojej pracy, ale też to mogą być treści, które docierają bezpośrednio do klientów właśnie po to, żeby oni tych pytań agentom nie zadawali, czyli nie obciążali ich czasu, a jednocześnie nie byli sfrustrowani, że muszą gdzieś tam dzwonić czy pisać, pytając o jakieś tam zagadnienia. Często właśnie dokładanie treści do produktów, takich materiałów, które pozwalają produkt jeszcze lepiej wykorzystać i zrozumieć, to jest najlepszy sposób na ograniczenie kosztów wsparcia, ale też zwiększenie satysfakcji klientów, no i chęci polecania czy odnowienia kontraktu, jeżeli to są na przykład produkty odnawialne. Szósty sposób, czyli analiza wzmianek. Analiza wzmianek, czyli tych wspomnień o naszej firmie, tych informacji, wypowiedzi, które zawierają naszą frazę kluczową. To nie musi być fraza związana z nazwą firmy, to może być marka produktu, to mogą być też pewne problemy, na które my szukamy informacji. Takie narzędzia, chociażby jak Brand24, umożliwiają ciągły nasłuch treści, które są publikowane w internecie, w tym internecie tak zwanym otwartym, tak, czyli na stronach www, różnego rodzaju forach, ale też i w mediach społecznościowych. Zresztą Brand24, to nie jest reklama, ja nie mam tutaj żadnego interesu, żeby Brand24 reklamować, ale oni rzeczywiście poszerzają też teraz zakres tych wzmianek, chociażby o aplikacji i tak dalej, więc tam coraz więcej tych źródeł jest. I teraz jak się może przydać taka technika osobom, które przygotowują treści? Ja właśnie dosyć często rekomenduję takie podejście, że skupiamy się nie tyle na marce firmy czy produkcie, oczywiście to też jest ważne, ale na razie sobie to odstawimy, ale interesują nas zagadnienia, czyli na przykład sprawdzamy, jak często występują wzmianki problemowe, takie związane z pewnym tematem, na przykład tematem marketing automation albo tematem social sellingu i tak dalej. I sprawdzamy też, w jakim kontekście te dyskusje się toczą. Pewna informacja jest już skwantyfikowana, czyli tam są pewne raporty, chociażby analiza sentymentu, w jakim, czy to są pozytywne, czy te treści mają wydźwięk pozytywny, negatywny czy neutralny, ale też te wszystkie powiązane tematy, które bardzo fajnie w różnych wizualizacjach możemy sobie przejrzeć, dają nam informację o tym, jakie jeszcze frazy czy wzmianki podają. Na jakie tematy warto się też uwrażliwić, jakie są tematy powiązane, a przede wszystkim możemy też zidentyfikować to, czy na przykład są jacyś liderzy opinii, bo tam jest taki fajny wskaźnik, który pokazuje, jak silne jest to medium, które coś publikuje, czyli to może być medium, czyli firma, wydawnictwo, ale też pojedyncza osoba, która może być rozpoznawalnym influencerem w danej branży i możemy właśnie nawet nawiązać jakiś kontakt z tą osobą, żeby no być może współpracować w obszarze tworzenia treści. Więc te narzędzia są dosyć dobrze rozpoznane, są już dosyć popularne, ale często są wykorzystywane tylko przez zespoły PR-owe, a content marketerzy też mogą bardzo wiele zyskać na tego typu narzędziach, właśnie analizując to na przykład, czy jakieś zagadnienie zyskuje na popularności, albo czy jest jakiś sezonowy pik. Oczywiście wiadomo, że przy produktach konsumenckich, na przykład w lato jest, czy w wiosnę pik na różne produkty turystyczne występuje, ale również w produktach B2B występują pewne piki zapytań i warto jest analizować to i przygotować się na przykład na to, że będzie za chwilę dosyć duży ruch na jakieś tam zapytanie, a my już mamy treści, które mogą ten ruch adresować. Siódmy patent na tworzenie treści jest trochę innego rodzaju. On jest związany z tym, że warto jest przygotowywać treści, które mają pewne powiązania. Dlaczego to jest takie ważne? Bardzo często zauważam, że klienci tworzą pojedyncze artykuły na dany temat, które nie mają żadnego dalszego ciągu. Czyli na przykład tworzę artykuł na temat, dlaczego warto wdrożyć marketing automation. I tyle. I liczę na to, że ktoś ten artykuł przeczyta, jemu się to spodoba i napisze, czy zadzwoni do mnie, żebym mu pomógł we wdrożeniu. Marne szanse, żeby się to stało, bo osoba, która czyta, interesuje się zagadnieniem, dlaczego w ogóle warto wdrożyć marketing automation, w większości przypadków jest na bardzo wczesnym etapie procesu decyzyjnego. To znaczy, że ta osoba jeszcze nie jest gotowa do tego, żeby rozmawiać o usłudze, wsparciu, wdrożeniu. Oczywiście statystycznie, jakieś 1 czy 2% ludzi być może będzie tym zainteresowanych. No ale ja chciałbym, żeby wszystkie osoby, które odwiedzają ten artykuł, miały jakąś propozycję. Dlatego właśnie warto jest myśleć o tym, jaki jest następny logiczny krok. Czyli tworzyć treści w oparciu o takie lejki. Czyli właśnie ta metoda dzielenia sobie procesu decyzyjnego na fragmenty, analizę tego, co ta osoba na danym etapie może chcieć wiedzieć, analiza pytań i agregowanie tych pytań, podział ich na przykład właśnie na pytania charakterystyczne dla etapu budowania świadomości, zaangażowania, zainteresowania, chęci posiadania, może nam dać bardzo ciekawe pomysły na to, żeby tworzyć treści, które następują jedne po drugich. Czyli my możemy stymulować konwersję. Czyli jeżeli taka osoba wejdzie na ten artykuł, dlaczego warto wdrożyć marketing automation, to być może kolejnym etapem będzie na przykład artykuł, jak przekonać zarząd do wdrożenia marketing automation. Bo w tym artykule, dlaczego warto, na przykład były informacje o tym, że zyskuje na tym nie tylko dział marketingu, ale też na przykład dyrektor finansowy, który widzi, że jest to, że wydatki marketingowe są bardziej przejrzyste i widzi, jaki jest ich efekt. W związku z tym naturalnie mamy już argument dla dyrektora finansowego i możemy te argumenty właśnie przedstawić. Osoba, która przygotowuje się do takiego wdrożenia, być może będzie zainteresowana takim materiałem. Być może to będzie na przykład webinar, na który my możemy jeszcze więcej przedstawić. Więc jeżeli tworzymy te treści i one są ułożone w tym lejku, to rośnie szansa na to, że ten klient będzie konwertował, będzie konsumował kolejne materiały i w którymś momencie część z tych klientów skonwertuje na przykład do naszych leadów. Pomysł ósmy. Analiza istniejących treści, popularności artykułów. Bardzo często jest tak, że na naszym blogu od kilku lat kolekcjonujemy artykuły, materiały i ciągle tworzymy nowe, ciągle dołączamy nowe te artykuły. Warto jest czasem zajrzeć sobie w statystyki, czy to w Analyticsa, czy w jakieś tam statystyki WordPressowe, żeby zobaczyć, które tematy zyskują największą popularność, bo to może być dla nas pomysł na to, żeby te tematy rozwinąć, czyli stworzyć dodatkowe materiały, być może uszczegółowić na przykład jakieś zagadnienie, skoro temat, powiedzmy, marketing automation cieszy się dużą popularnością, to może powinniśmy te tematy jeszcze bardziej, jeszcze głębiej rozpracować, tak żeby dać więcej informacji, dać też przestrzeń na większą ilość interakcji, ale też pokazać, że mamy dużo bardziej głęboką wiedzę. Być może warto takie materiały poddawać recyklingowi, no bo jeżeli ten artykuł jest popularny, to znaczy jest przydatny dla naszej grupy docelowej, to być może na przykład warto nagrać podcast na ten temat, gdzie możemy zazwyczaj więcej treści przekazać, ale też dotrzeć do osób, które być może nie mają czasu czytać artykułów, ale chętnie sobie posłuchają gdzieś tam w swoim rytmie jazdy do pracy, czy biegania, czy jakichś innych aktywności, podczas których podcastów można słuchać. Możemy też zastanowić się, czy nie zaktualizować tych tematów, no bo jeżeli artykuł jest popularny, to zazwyczaj on też jest wysoko spozycjonowany, stosunkowo wysoko spozycjonowany w wyszukiwarce, takie jak Google. W związku z tym, jeżeli zaktualizujemy ten materiał, to jeszcze bardziej zwiększymy szansę na wysoką pozycję tego materiału, na frazy kluczowe, na które został zaprojektowany. W związku z tym ta popularność tego materiału jeszcze wzrośnie. Ja też mam taką metodę, że staram się obserwować te popularne materiały, artykuły, ale też i podcasty, czy webinary, czy nawet wpisy na LinkedInie i buduję sobie takie obszary tematyczne, które moim zdaniem najbardziej interesują klientów i na tej podstawie staram się tworzyć takie właśnie grupy tematyczne. I właśnie do tych grup tematycznych też za chwilę przejdziemy, czyli wykorzystanie, obserwacja statystyk, popularności poszczególnych artykułów, daje nam też pomysły na to, żeby te artykuły być może rozwinąć, rozszerzyć, uszczegółowić, dodać nowe materiały, co jeszcze bardziej spozycjonuje nas jako eksperta w danym obszarze, ponieważ ruch na tych artykułach będzie prawdopodobnie stosunkowo duży. Metoda dziewiąta, czyli buyer persona, badanie procesu decyzyjnego klienta B2B. To jest metoda, którą ja polecam organizacjom, powiedzmy, średniej i dużej wielkości, ponieważ ona jest dosyć czasochłonna, ale daje bardzo precyzyjną wiedzę na temat tego, jak wygląda całość procesu decyzyjnego naszych klientów i jakie zachowania czy metody, które stosujemy, działają, a które nie działają. Skąd to wiemy? Ponieważ metoda polega na rozmowie z klientami, którzy przeszli przez nas nasz proces decyzyjny. Zazwyczaj do takiego badania potrzebnych jest około 13-12 rozmów z klientami, którzy ten proces przeszli, niekoniecznie kupili. Większość powinna być takich klientów, którzy kupili, ale kilku dobrze, żeby było tych, którzy nie kupili, czyli wycofali się na końcu gdzieś z procesu decyzyjnego, no bo też to jest dla nas bardzo ważna informacja, co spowodowało, że oni się wycofali. Badanie jest badaniem jakościowym, czyli polega na tym, że prowadzimy wywiady z tymi klientami, rozmawiamy z nimi, niejako próbując odtworzyć ten proces. Jak to się stało, że oni od nas kupili. Badanie jest zanonimizowane, to znaczy, że nie mamy możliwości potem na podstawie raportu z tego badania ustalić, kto co mówił. Nawet nie powinniśmy tego robić, bo właśnie chodzi o to, żeby to nie przesłaniało nam pewnych elementów, czyli meritum, czyli wypowiedzi tych klientów. Szukamy dzięki temu badaniu pewnych stałych wzorców, powtarzających się elementów, powtarzających się problemów, czy powtarzających się zachowań, które właśnie były bardzo pozytywnie ocenione przez klienta, no po to też, żeby potem wzmocnić te działania. I to badanie opiera się o takie pięć filarów, czyli tam ustalamy na początku, co w ogóle sprawiło, że klient zaczął myśleć o tego typu produktach czy usługach, nie o naszych, ale o tego typu produktach. Ustalamy też, jakie były oczekiwania, tak zwane kryteria sukcesu. Ustalamy też, jakie były kryteria wyboru przez tego klienta, dostawców, oficjalne, nieoficjalne, zależnie od tego, jak wielu klientów jest nam w stanie to powiedzieć. Ustalamy też to, jakie były bariery w procesie decyzyjnym, co przeszkadzało. To są właśnie często te obiekcje, które możemy dzięki temu lepiej zrozumieć i potem dobrze zaadresować, ale to są często problemy związane, nie wiem, czasami z zachowaniami pewnych pracowników, handlowców. Czasem klienci mówią o tym, że właśnie barierą było to, że handlowcy nie spieszyli się z odpowiedzią na jakieś tam pytania. I to też jest bardzo cenna informacja dla nas. No i piąty element to jest właśnie to, jak wygląda ten komitet zakupowy, ta ścieżka decyzyjna, kto podejmował te decyzje. To badanie jest takim badaniem, które rzeczywiście bardzo dużo szczegółów nam daje. Ono nie zrobi się tego w tydzień, to jest zazwyczaj właśnie kilkanaście rozmów, które trzeba umówić, przeprowadzić, potem przeanalizować według takiej metodyki buyer persona, która jest opracowana przez panią Adele Revella, Buyer Persona Institute. Zachęcam was do tego, jeżeli pracujecie właśnie w większej firmie, chcielibyście taką wiedzę regularnie pozyskiwać, to zdecydowanie ta książka to fajnie opisuje, ona jest wydana też w języku polskim. Jest też bardzo fajna strona, którą prowadzi firma Yuka, nazywa się buyerpersona.pl i ten link też dostaniecie w opisie tego odcinka. Więc nawet jeżeli w jakimś momencie uznacie, że jeszcze nie jesteście gotowi na prowadzenie takich pełnych badań buyer persona, to zachęcam was do tego, żebyście zainspirowali się tą samą metodą i starali się raz na jakiś czas przynajmniej z klientem porozmawiać, właśnie zadając mu te pytania, które są w tej książce czy na tej stronie buyerpersona.pl opisane. Ja zauważyłem, że taki regularny kontakt marketerów z klientami sprawia, że marketerzy bardzo się rozwijają. Nawet młode osoby, które często są takie trochę zahukane, często właśnie handlowcy mają taki argument, a co ty wiesz o kliencie, jak się z klientem nie spotykasz, to my się spotykamy z klientami. Właśnie takie rozmowy z klientem, niekoniecznie spotkania, ale to mogą być też rozmowy telefoniczne, sprawiają, że marketerzy nabierają przede wszystkim zrozumienia tego, jak ci klienci decydują, ale też dowiadują się o rzeczach, o których handlowcy nie pytają, bo handlowcy zazwyczaj nie pytają, jak to się stało, że pan do mnie trafił, tylko pytają to, co możemy zrobić, żeby pan ode mnie kupił. A marketer, który stosuje tę metodę, ma też wiedzę o tym, co doprowadza do tego spotkania z handlowcami, ale też co może być blokadą czy barierą w decyzji. Czasami się zdarza, że to właśnie jakieś zachowania handlowców są tą barierą. W związku z tym marketerzy, którzy stosują tę metodę, rozmawiają bezpośrednio z klientami, nabywają takiej wiedzy, której no, żadnej książki nie da się wyciągnąć, czyli jak nasi klienci myślą, co naszych klientów boli, czego nasi klienci oczekują, jakie treści czy jakie materiały mogą być dla nich przydatne, co im pomogło, co sprawiło, że oni kupili, albo co ich odciągało od tej decyzji zakupowej. W związku z tym nie tylko pod kątem tworzenia treści, ale też w ogóle tworzenia pewnych procesów, jakiejś kultury pracy w tej firmie, tworzenie, prowadzenie tych badań, tych ankiet jest bardzo przydatne i bardzo Wam tę metodę polecam. I dziesiąta metoda, o której chcę Wam powiedzieć, to jest metoda pewnego porządkowania sobie treści w oparciu o tematy, zagadnienia. Kiedyś wszyscy marketerzy, osoby, które w jakiś sposób chciały pozycjonować stronę, skupiały się na frazach kluczowych. Tak? Te nasycenie frazami kluczowymi danego materiału niejako decydowało o tym, czy on będzie popularny, czy nie. W tej chwili świat się trochę zmienił, a tak naprawdę zmienił się algorytm Google'a, który o tym decyduje i dużo ważniejsze jest skupienie się na i wysycenie pewnych tematów, czyli zestawów fraz kluczowych, czyli nie wystarczy już napchać tak naprawdę tej naszej frazy czy słowa kluczowego w artykule, żeby on był wysoko pozycjonowany, bo liczy się też to, w jakim kontekście ten artykuł działa, czy to jest jeden artykuł w naszej domenie, czy na przykład na ten temat jest kilka materiałów, które w jakiś sposób na różne sposoby tą tematykę uzupełniają i wtedy taka właśnie domena z tymi kilkoma artykułami może być dużo wyżej pozycjonowana niż pojedyncze artykuł, w którym, że tak powiem, napchaliśmy tych fraz kluczowych tyle, ile tylko miało to sensu. Szczególnie w B2B, gdzie nie tylko sam fakt, żeby strona była widoczna, ale też to, żeby ona rzeczywiście była czytelna i przekonywała klientów do dalszego działania, bo tych interakcji w marketingu B2B jest bardzo dużo. Forrester ostatnio zbadał, że pandemia sprawiła, że klienci, żeby w ogóle wziąć pod uwagę to, że chcą z nami wejść w jakąś dyskusję z nami jako dostawcą, musimy dostarczyć około 26 interakcji. Więc tych treści też musi być po prostu więcej, ale one muszą być spójne. No i właśnie ta metoda analizy właśnie tematów, które składają się z pewnych fraz kluczowych, może być ciekawym pomysłem na tworzenie treści. Ja Wam to podam na przykładzie. Jeżeli na przykład ja chcę być wysoko pozycjonowany na frazę marketing automation czy marketing automation B2B, to powinienem też ustalić tematy pochodne, czyli tematy, czy zapytania, czy frazy, jakie w tym kontekście też się pojawiają, jakie klientów interesują. I jest do tego wiele narzędzi. Ja akurat używam takiego narzędzia do planowania SEO w HubSpocie, ale możecie też używać na przykład Semrusha, który bardzo fajnie też te frazy pochodne generuje. I teraz chodzi o to właśnie, żeby zbudować sobie taki ekosystem, taką mapkę formatów. A propos mapki, ten i inne odcinki podcastu ma swoją mapę myśli i te wszystkie tematy są w tej mapie myśli opisane. Między innymi właśnie ta technika właśnie tego drzewka tematycznego też jest tutaj opisana, więc jeżeli ktoś z Was jest wzrokowcem, to zajrzyjcie na blog biznesmarketer.pl, gdzie ten podcast ma swój wpis. Oczywiście ten wpis będzie też podlinkowany i tamtą mapkę będziecie mogli sobie zobaczyć. Wracając do naszego tematu, czyli tematyka marketing automation ma też tematy pochodne czy uszczegółowiające i zazwyczaj to są takie tematy, na przykład marketing automation, co to jest? Marketing automation korzyści, marketing automation narzędzia, marketing automation zastosowania, problemy, jak się przygotować, jak przekonać zarząd, jakich błędów unikać, jak integrować z innymi narzędziami i wiele, wiele innych. I teraz jeżeli tworzycie sobie taką treść właśnie, to warto jest pomyśleć o metodzie, która została nazwana pillar page, czyli taka strona kluczowa. Ja czasami nazywam ją wielki przewodnik, bo to jest strona, która może być nawet kilkadziesiąt tysięcy znaków i może właśnie być takim centrum tematycznym, czyli właśnie wielki przewodnik po marketing automation. I te frazy, które Wam wcześniej wyliczyłem, czyli co to jest, jakie korzyści, jakie narzędzia, przykłady zastosowania, problemy i tak dalej, mogą być właśnie akapitami, czyli sekcjami w tej stronie. ale ta strona oczywiście też powinna odnosić do bardziej szczegółowych materiałów, czyli część z tych materiałów bardziej szczegółowych możemy w skrócie opisać na tym pillar page'u, a w większych szczegółach na dedykowanej innej podstronie, do której kierujemy naszego klienta. Tam też oczywiście mogą być różne materiały wideo, webinary, podcasty i tak dalej. W ten sposób tworzymy niejako takie klastry treściowe, czyli w centrum tego klastra jest właśnie ten nasz pillar page, a dookoła są te nasze tematy pochodne i dzięki temu dużo skuteczniej się będziemy pozycjonowali. Ale pozycjonowanie to jest jedna rzecz, czyli pozycjonowanie sprawi, że ktoś na naszą stronę trafi. Ale żeby ta osoba na tą stronę trafiła i przeszła dalej, czyli na przykład zapisała się na webinar, zapisała się do newsletter, czy ostatecznie zgodziła się na rozmowę z handlowcem, to my musimy jeszcze właśnie zadbać o to, żeby te treści były atrakcyjne i wartościowe z punktu widzenia tej osoby. I właśnie takie ułożenie tego ekosystemu treściowego sprawia, że osoba, która trafia na taką stronę, ma takie wrażenie, o wow, oni faktycznie dużo na ten temat wiedzą. I często jest tak, że te osoby trochę, może nie chcę powiedzieć z lenistwa, ale z oszczędności czasu, już nie szukają więcej źródeł, jeżeli to, co zobaczą tutaj, jest dla nich wystarczające czy wyczerpujące. Więc chcemy, każdy z nas chce zamknąć klienta w swoim obszarze oddziaływania, prawda, i nie wypuścić go. Więc to jest dobry pomysł na to. Oczywiście warunek jest jeden. Te treści muszą być atrakcyjne, czyli czytelne i wartościowe, czyli klient musi mieć świadomość, że dowiaduje się czegoś istotnego, jego wiedza rośnie, a jednocześnie wie też, że jesteśmy dostawcą, jeżeli będzie gotowa do decyzji rozpoczęcia procesu decyzyjnego, zakupowego, to prawdopodobnie my też będziemy brani pod uwagę. To jest ta 10. taktyka, która jest bardzo szeroka i ja tylko ją tak zajawiam, bo taki jest dzisiejszy cel, taki kompendium trochę, trochę taki też właśnie pillar page, taki, który rozprowadza was po różnych tematach. Ja też podlinkuję te zagadnienia, które opisałem szerzej w podcastach czy w różnych innych moich materiałach, więc zobaczycie te materiały. I przechodzimy do ostatniego patentu, który ja dosyć często wykorzystuję, czyli nazwałem sobie to Jobs to be done. Jobs to be done, czyli taka metoda, która sprawia, że zastanawiamy się, jakie zadanie ma do wykonania nasz odbiorca. W przypadku treści możemy tej osobie pomóc, jeżeli znamy jej zadanie. Co to może być za zadanie? Ono zależy głównie od etapu w procesie decyzyjnym. Jeżeli to jest etap budowania świadomości, to często to zadanie nie jest do końca uświadomione, ale ono istnieje. Jest nim na przykład ułożenie sobie wiedzy w głowie, czy zasypanie pewnych dziur w wiedzy. Często jest tak, że my to widzimy, że klienci nie podejmują dalszej decyzji w procesie decyzyjnym, w procesie zakupowym, bo nie mają wiedzy, albo mają takie przekonanie, że jeszcze nie są gotowi. Czują taki czasami chaos informacyjny. Właśnie bardzo często ten chaos my wywołujemy, my dostawcy, my marketerzy, my handlowcy. Czyli zamiast upraszczać klientowi, porządkować jego wiedzę, to ją jeszcze bardziej komplikujemy, bo chcemy mu zaimponować, chcemy pokazać, że świat jest dużo bardziej skomplikowany niż mu się wydawało i tylko my możemy mu pomóc. To prowadzi do tego, że klient ma chaos w głowie i na wszelki wypadek odciąga, odsuwa od siebie tą decyzję. Więc takim pierwszym zadaniem może być na przykład ułożenie klientowi wiedzy w głowie. Dlatego warto na przykład myśleć o takich materiałach, które właśnie układają tą podstawową wiedzę krok po kroku. O czym warto wiedzieć? 5 rzeczy, które warto wiedzieć, żeby i tak dalej. Czasem się śmiejemy z tych artykułów, 5 rzeczy, 7 kroków i tak dalej, ale one mają tą moc porządkowania. Nawet oczywiście warunek jest taki, że potem faktycznie ta treść jest wartościowa i faktycznie porządkuje, a nie tylko sam tytuł, który jest clickbaitowy. Więc jeżeli sobie zdefiniujemy te zadania, odtworzymy je, na przykład rozmawiając z klientami, analizując pytania, analizując wzmianki, to możemy wybrać sobie takie zadania, w których my możemy być bardzo przydatni. Czyli na przykład, jeżeli takim zadaniem jest przygotowanie dobrej rekomendacji i przekonanie zarządu, że warto w to zainwestować, to my możemy skupić się na tym, żeby przygotować jakiś materiał do pobrania, jakiś szablon prezentacji, jakieś wyliczenie, jakiś kalkulator i dzięki temu stworzyć, uwaga, wspomnianą już treść wspierającą, czyli materiał, który nie jest skierowany, nie ma przekonać tej osoby, która szuka tych informacji, ale ma jej pomóc. Właśnie takie treści wspierające mogą być jednym z tych elementów Jobs to be done. Czasami to jest na przykład potrzeba przyspieszenia pewnego procesu. Ja czasem o tym wspominam, ale miałem klienta, którego klienci, żeby podjąć decyzję o wyborze firmy transportowej, co rok wykonywali ankietę. i bardzo często przez miesiąc czy przez dwa dyskutowali, jak ta ankieta ma wyglądać, jakie pytania trzeba zadać. Więc myśmy tą ankietę zrobili za nich, czyli zatrudniliśmy specjalistkę, która zajmuje się tego typu badaniami, przygotowała ankietę profesjonalną i rozsyłaliśmy tym klientom na kilka tygodni przed właśnie czasem, kiedy oni zazwyczaj te ankiety wysyłają, bo to było na jakieś dwa miesiące przed odnowieniem umowy. Bardzo ta ankieta się dobrze przyjęła w tej branży i sprawiła, że klienci już nie musieli poświęcać na to czasu, tylko przeszli od razu do dystrybucji tej ankiety i analizy jej wyników. Czyli znowu coś, co nie było związane z produktem. Pamiętajcie, to była firma transportowa, transport osób akurat w tym przypadku. Oni uznali, że wsparcie klienta w tym obszarze, żeby oni już nie musieli kombinować od nowa, zastanawiać się, sprawi, że proces decyzyjny przyspieszy. I faktycznie tak było. Oni jako dostawca tej ankiety oczywiście też mieli pewną przewagę, ponieważ handlowiec, bo to było przez handlowców dystrybuowane, mógł się odezwać potem do klienta, zapytać, czy to było przydatne i tak dalej, i tak dalej. Miał już kolejny tak zwany reason to call, czyli powód kontaktu, co często bardzo przydawało się handlowcom do zamknięcia czy do pociągnięcia tej rozmowy sprzedażowej w odpowiednim kierunku. Moi drodzy, i w ten sposób właśnie, w takim dosyć ekspresowym tempie dotarliśmy do końca tego podcastu. Pozwólcie w takim razie, że jeszcze raz podsumuję te wszystkie patenty, które ja stosuję. Ja zdaję sobie sprawę, że to nie wyczerpuje pełnej puli. Pewnie też większość z nich była dla Was znana, ale chciałem je uporządkować. Chciałem to zebrać w jednym miejscu, tak żebyście mogli sobie kiedyś z tego skorzystać jako takiego trochę przewodnika, być może spisu treści po bardziej szczegółowych materiałach. A te szczegółowe materiały ja postaram się w linkach, które są w opisie podcastu i na stronie Business Marketer, która też będzie miała wpis właśnie na temat tego podcastu, te materiały Wam wkleję, tak żebyście mogli sobie przejść do szczegółu, jeżeli ktoś Was bardziej zainteresuje. A te nasze patenty to po pierwsze zadawanie pytań klientów, agregowanie ich, odpowiadanie na te pytania. Po drugie obserwacja forów, grup dyskusyjnych. Po trzecie rozmowa z handlowcami, szczególnie w celu identyfikacji obiekcji naszych klientów i identyfikacji komitetu zakupowego, czyli tych osób, które decydują o podjęciu decyzji zakupowej. Patent czwarty, wsparcie klienta, czyli rozmowa z osobami z supportu, analiza raportów, rozmów, przygotowanie treści, które trafiają do klientów albo bezpośrednio do agentów. Analiza wzmianek, chociażby w takim produkcie jak Brand24, to nie tylko wzmianek o produkcie czy marce naszej firmy, ale przede wszystkim o zagadnieniach, o tematach, które nas interesują. Na przykład powiedzmy o tym marketing automation, który mnie interesuje. Tam też można identyfikować osoby, które są influencerami, a mają dosyć duże przełożenie, generują dosyć duże zaangażowanie. Być może to są dla nas partnerzy kontentowi. Kolejny patent, treści wspierające, czyli te, które są dostarczane przez przewodnika, przez pośrednika, przepraszam, czyli tą osobę, która robi research, kontaktuje się często, konsumuje treści, ale nie podejmuje decyzji. My jej możemy bardzo pomóc, przygotowując właśnie takie treści wsparcia sprzedaży. Siódmy patent, czyli myślenie o treściach w kontekście grup, czyli materiałów, które konwertują do siebie, czyli myślenie o tym, co, do czego chcemy skierować tego naszego czytelnika, tego naszego artykułu. Więc właśnie oparcie się o wiedzę, o tym, co te osoby interesuje i do jakiego etapu my chcemy tą osobę przekonwertować, na przykład z etapu budowania świadomości na etap rozważania rozwiązań, sprawi, że my będziemy serwowali też treści, które są właściwe dla danego tematu, czyli na przykład różne porównania i tak dalej, a przede wszystkim łączyli te treści między sobą, zachęcając czytelników naszego artykułu, żeby przeszli dalej, czyli kliknęli w call to action, które zawiera jakiś materiał kontekstowo powiązany. Bo jeżeli wszystkich, którzy czytają nasze artykuły, będziemy kierowali do kontaktu z handlowcami, to zdecydowana większość osób, nie będąc gotowych do takiego kontaktu, po prostu nie skorzysta z tego call to action, a my będziemy się martwili, że nasze artykuły nie działają. A ósmy patent to jest oparcie się o artykuły, które działają, czyli są popularne i identyfikacja tych tematów, które być może warto rozwinąć, zaktualizować czy zmienić format, poddając go recyklingowi, tak żeby dotrzeć być może do osób, które nie zbyt często czytają, ale mogą posłuchać czy poglądać materiały wideo. Patent dziewiąty, Bayer Persona, czyli identyfikacja procesu decyzyjnego według metody Bayer Persona Institute. Patent dziesiąty, analiza fraz, tematów, czyli tematów powiązanych, naszych fraz kluczowych i adresowanie ich w formie właśnie tych pillar page, wielkich przewodników i stron pochodnych, tak aby zdominować jakąś konkretną niszę informacyjną, jakiś temat. Dzięki temu i pozycjonowanie naszej strony będzie skuteczniejsze, ale też i osoba, która tą stronę odwiedzi i zobaczy tą wielką ilość informacji, może być bardziej przekonana do tego, że jesteśmy ekspertami w danej dziedzinie. No i ostatni patent, czyli jobs to be done, czyli analiza tych zadań, w których my możemy pomóc klientowi, czy na przykład ułożenie sobie wiedzy w głowie, czy na przykład przekonanie decydentów. Jeżeli te zadania dobrze rozumiemy, to nasze treści są naprawdę cenne dla naszych klientów. I w tym właśnie, już nie takim ekspresowym tempie, bo minęło już 40, prawie 5 minut, dotarliśmy do końca tego odcinka. Moi drodzy, jeżeli ten odcinek, te patenty były dla Was przydatne, to dajcie znać, chociażby w mailu, który zawsze jest podany w opisie. Mail to jest lukasz.kosuniak@businessmarketer.pl, ale jeżeli macie jakieś inne pomysły na treści, to również bardzo chętnie o nich od Was usłyszę. Wielkie dzięki. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Tradycyjnie, jeżeli było ok, to daj nam gwiazdkę albo opinię w aplikacji podcastowej, albo podziel się tym odcinkiem w ulubionej sieci społecznościowej. A ja już dziś zapraszam Cię na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Pozdrawiam, Łukasz Kosuniak.